Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Magda Osiejewicz, która mieszka w RPA. Witaj.
Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Jak się znalazłaś w RPA i jak długo tam mieszkasz?
Przyjechałam na staż po studiach, po prostu był to najatrakcyjniejszy staż z tych, które mi zaoferowano. No wiadomo, że od razu po studiach, może zależy po jakich, ale to nie jest tak, że masz aż tak dużo opcji. Mieszkam tu od 12 lat.
I co spowodowało, że tam zostałaś? No bo staż trwa jakiś czas i często ludzie po prostu wracają z powrotem do kraju, a ty jednak postanowiłaś, że zostaniesz no, na zawsze. 12 lat to jak na zawsze.
A bardzo mi się spodobał kraj. No ja mieszkam w Kapsztadzie i myślę, że to ma duży wpływ na to, że zostałam, dlatego że w Kapsztadzie, nie wiem, czy przed naszą rozmową googlowałaś, ale Kapsztad ma i ocean, i góry, i w ogóle jest przepięknym miejscem. Więc jakby jak zaczyna się w takim miejscu żyć, to się nie chce stąd wyjeżdżać. To jest zresztą problem wielu obcokrajowców, którzy tutaj przyjeżdżają i mówią, że na 6 miesięcy, na 10 miesięcy, na 12 miesięcy, na staż, na kontrakt, a potem jak trzeba wyjechać, to ze względu na styl życia, ze względu na to piękno, ze względu na różnorodność kulturową, na ludzi też, potem się nikomu nie chce wyjeżdżać. Więc u mnie to po prostu była taka mieszanka tych różnych czynników.
A czym się zajmujesz?
W tej chwili mam własną firmę, pracuję jako konsultant w dziedzinie ryzyka reputacyjnego. Wyszukuję różne rzeczy, robię due diligence i robię to w kilku językach.
A teraz może byś mi opowiedziała o tych plusach mieszkania w RPA w Kapsztadzie, no bo powiedziałaś, że i ze względu na różnorodność kulturową, i ze względu na styl życia postanowiłaś tam zostać, więc opowiedz mi o tym, o tych plusach.
Styl życia, powiedziałabym, tak się nawet mówi o ludziach z Kapsztadu w całym RPA, że styl życia jest bardziej wyluzowany. No niektórzy mówią, że to jest styl życia surferski. No ja bym się nie zgodziła, bo ciężko się potrafi pracować tak samo w Kapsztadzie, jak i wszędzie indziej. Ale prawda jest taka, że jak się wyjdzie z biura, to jest po prostu dużo fajnych rzeczy, które można robić. To oczywiście zależy od tego, co ludzie lubią. Ale jeżeli ktoś lubi przebywać w przyrodzie, pójść sobie na wspinaczkę górską, na spacer nad morzem czy nad oceanem, popływać, posurfować, różnego rodzaju aktywności, takie jak kolarstwo górskie, to jest wspaniałe miejsce dla tych wszystkich aktywności. No ja bardzo lubię sport, więc akurat mi taki aktywniejszy styl życia pasował. Poza tym ze względu na koszty życia i jeżeli się je porówna do niektórych zarobków oczywiście, bo no ja jednak jestem osobą uprzywilejowaną, bo w RPA jest bardzo dużo biedy, więc mówimy o osobach takich jak ja, no w Polsce byśmy powiedzieli, że to jest klasa średnia, ale tu ta klasa średnia jest dość mała. Natomiast jeżeli się tu żyje, no to można sobie pójść do restauracji, dużo jest takiego wychodzenia z domu. Jak porównuję na przykład z moimi znajomymi z innych krajów, zwłaszcza z innych krajów europejskich, no to jest tego po prostu dużo więcej. Jest też taki styl życia, że po prostu się dużo wychodzi z domu, ale też niekoniecznie do restauracji, tylko po prostu na przykład się spotyka na odpowiednik naszego grilla, czyli brai. Ale i zaraz na pewno jacyś słuchacze powiedzą, no ale przecież u nas też się robi grilla. Tak, ale to jest raczej taka kwestia, że to jest po prostu bardzo duża część życia. Takie spotykanie się, nie wiem, spotykanie się na spacer w górach, że idę z koleżanką i zamiast pójść na kawę, na przykład idziemy w góry albo... Albo właśnie jak ze znajomymi się spotykamy, to na jakimś braj. Że właśnie dużo jest takiego życia na zewnątrz, które mi się bardzo podoba. No i pogoda tutaj na to pozwala. Więc to jest na pewno ten styl życia, to jest duży plus. Ludzie są też, ja uważam, że ogólnie bardzo sympatyczni i spotkanie dużej ilości ludzi, z którymi się dogadywałam, sprawiło, że tu też chciałam zostać. No też społecznie RPA jest dość liberalne i akurat się zgadza z moimi poglądami, więc to też dla mnie było sporym czynnikiem. No jest pięknie, no ciężko, ciężko też się o tym nie wspomnieć, że po prostu jest pięknie. Czasem jadę sobie gdzieś i po prostu patrzę i mówię, och, jaka piękna ta Góra Stołowa, która jest w środku miasta. Ja sobie na nią patrzę, na przykład jest zachód słońca, a ja skądś wracam. I sobie myślę, że to jest naprawdę coś wspaniałego, że mogę mieć taki widok na co dzień i naprawdę bardzo to doceniam.
No dobrze, a czy są jakieś minusy, które czasami wszyscy cię drażnią i sobie myśli, że nie, rzucam to, wracam do Polski, mam dość?
Ja nigdy nie myślę w taki sposób, dlatego że ja tu mieszkam 12 lat. Mój mąż jest stąd, mamy dziecko. Dla mnie RPA jest domem. Może się tak zdarzyć, że kiedyś postanowimy gdzieś może indziej pojechać, kto to wie, natomiast nie mam takich myśli. Są rzeczy, które irytują. No na pewno irytuje tu biurokracja. Ja teraz jestem już stałą rezydentką, więc już nie muszę się użerać z tymi wizami, ale użeranie się z wizami to było takie moje drugie imię tak naprawdę i to jest drugie imię każdego imigranta tutaj, bo to jest po prostu tragedia, ile się na nie czeka. To, że potrafią odrzucić podanie o wizę zupełnie bez powodu, no to potrafi bardzo, bardzo utrudniać życie, zwłaszcza, że to jest oczywiście związane z możliwością pracy zarobkowej. Więc to potrafi być bardzo stresujące, zwłaszcza jeżeli ktoś już ma, już. Zwłaszcza jeżeli ktoś się zdecydował na przykład na rodzinę. Kwestia tego, czy na przykład ktoś nie zostanie rozdzielony z rodziną, ale nawet czy ktoś ma rodzinę, czy nie, no to jest po prostu stresujące, że uważa jakieś miejsce za dom, a nie wie, jaka będzie jego przyszłość ze względu na te ciągłe problemy wizowe. No to potrafi być bardzo stresujące i ogólnie biurokracja, no teraz nawet jak jestem stałą rezydentką, to dalej z nią muszę walczyć. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że kwestia bezpieczeństwa w RPA nie jest czymś, co mi przeszkadza. Oczywiście, jeżeli się tutaj żyje, no to człowiek wszystko normalizuje, czyli są inne zasady życia niż na przykład w Polsce i to jest tak, że jak człowiek przeprowadza, to po prostu poznaje te zasady. No częściowo to jest metodą prób i błędów, częściowo się słucha od innych ludzi. Potem sobie sam człowiek decyduje, z czym się czuje komfortowo, co uważa za paranoję, co uważa za niebezpieczne, co uważa za bezpieczne, no i po prostu się to normalizuje, no nie wiem, jakieś zabezpieczenia domu i tak dalej, ale bywa to męczące, to, że ciągle jest taka świadomość, że trzeba o tym pomyśleć, zwłaszcza jeżeli się wyjeżdża poza swój teren, na przykład wyjeżdża się na wakacje i nagle jest się na nieznanym terenie i teraz nagle się trzeba zastanawiać, a czy ta dzielnica jest okej, czy tamta dzielnica jest okej, czy ta trasa jest okej. I ja bym powiedziała, że tak naprawdę najbardziej negatywny aspekt mieszkania w RPA. Przynajmniej dla mnie, oczywiście ludzie mogą mieć inne poglądy.
Pięknie rysuje się w mojej wyobraźni ten Kapsztad, w którym mieszkasz. A jak wracasz do Polski, czy wracasz do Polski, zdarza ci się zatęsknić wtedy za RPA?
No tak, bo dla mnie Polska, jeżeli ja jadę do Polski, no to Polska to jest dla mnie wakacje i myślę, że tak samo jak Polacy na przykład wyjeżdżają gdzieś na wakacje i sobie myślą, o fajnie na tych wakacjach, fajnie, ale bym sobie posiedział, nie wiem, w moim ulubionym fotelu, czy ale bym się z kimś tam spotkał. Myślę, że zwłaszcza jeżeli wakacje są dłuższe, to ludzie mają takie uczucia, no to tak samo jest dla mnie, że o fajne to, ale jakbym była w domu, no to wtedy bym mogła sobie zrobić coś innego. Albo o, a tutaj w sklepach nie ma czegoś tam, a w RPA to nie ma problemu, żeby kupić tą konkretną rzecz. I tak dalej, więc no myślę, że dla większości emigrantów to jest zawsze taka mieszanka słodko-gorzka, że w jednym miejscu tęsknią za tym innym i zawsze trochę tego jest. Ja do Polski aż tak często nie jeżdżę, no ale to głównie wynika z tego, że po prostu mieszkam daleko, bilety są drogie, urlopu nie mam tak dużo, no i też chciałabym coś zobaczyć innego na świecie niż to, co znam. Więc pomiędzy tymi wszystkimi czynnikami to aż tak często do Polski nie jeżdżę.
A czy na przykład jest coś, czego ci brakuje jednak w RPA? Coś, co jest na przykład tylko w Polsce, a tam na miejscu tego nie uraczysz?
Polskich książek, więc mamy jeszcze Bibliotekę Polską w Kapsztadzie. Ale no, no wiadomo, że w bibliotece, no zwłaszcza w małej bibliotece takiej imigranckiej, to nie ma aż tylu książek i no może to zabrzmi śmiesznie, może ja jestem, to pewnie nie są takie typowe ciągoty imigranta, ale jak byłam w Warszawie 1,5 roku temu, no to moimi dwiema ulubionymi rzeczami była jazda tramwajem i autobusem i chodzenie do księgarni, bo właśnie brakuje mi książek, więc po prostu bycie i języka polskiego ogólnie. Więc po prostu to otoczenie całe, że idę do księgarni i większość książek jest po polsku, w tej księgarni wszyscy mówią po polsku, wyjdę na ulicę, ludzie mówią po polsku, no to właśnie takie językowo, kulturowo, książkowo, tego mi na pewno bardzo brakuje i transportu publicznego. Ja zawsze uważałam, że no zwłaszcza w dużych miastach, bo oczywiście i w Polsce jest wykluczeniem transportowe, to nie jest tak, że nie ma tego problemu, ale w dużych miastach jest dobry transport publiczny, co uważałam, że to jest coś, co no przecież jest wszędzie. Może to wynika z tego, że jak jeździłam, to często do innych krajów europejskich i tam też jest taki świetny transport. Natomiast tu w RPA nie ma dobrego transportu publicznego. Tak naprawdę ludzie korzystają z niego tylko wtedy, jeżeli naprawdę muszą. Czyli jeżeli nie stać ich na samochód, albo akurat nie mogą po prostu używać tego samochodu. I no, no wiadomo, no, myślę, że każdy zna te problemy jeżdżenia samochodem, tak? Czyli mamy korki, są spaliny, ludzie jeżdżą jak jeżdżą, jest to stresujące i czasem jest po prostu szybciej i łatwiej poruszać się komunikacją miejską. Natomiast tu tak naprawdę nie ma takiego wyboru, no, z całą pewnością nie byłoby to szybsze i łatwiejsze.
Czyli jakby ta komunikacja jest jakby też takim dodatkowym minusem. Wspomniałeś o tym grillu, takim, jak on się
Tak,
nazywał?
tutaj mówimy braj.
Braj. I tak chciałabym nawiązać do kultury jedzenia w RPA. Co się tam jada, jakie potrawy, to jest taki must have do spróbowania, gdy tam będziemy jako turyści.
RPA, no, jest krajem bardzo mięsnym, czyli jeżeli ktoś je mięso, no to są na przykład kiełbasy takie jak burewors, druewors. Biltong to jest suche mięso, to jest trochę podobne do amerykańskiego jerky. To koniecznie trzeba spróbować, tak jak mówię, jeśli ktoś je. Oczywiście jest na przykład fetkuch, to jest coś, myślę, bardzo ciekawego dla Polaków, bo to smakuje jak pączek, który nie jest słodki. Czyli ciasto jest takie bardzo podobne do pączkowego, ale nie jest to słodkie i zazwyczaj je się to wytrawnie, na przykład można to zjeść na śniadanie. Z mięsem, to jest jedna z takich bardziej popularnych sposobów, żeby to podać, albo z serem. I to też bym radziła próbować, jeżeli ktoś przyjeżdża do Kapsztadu, no to koniecznie Gatsby, to jest taka wielka buła, w której są frytki i znowu mięso zazwyczaj, czy albo jakieś klopsiki, albo jakaś, nie wiem, mortadela, szynka, nie wiadomo co, no ale to już naprawdę jest taki posiłek po wypasie. Jest dużo dobrych deserów, na przykład jeżeli ktoś nie je mięsa, to wtedy deserów jest dużo do spróbowania, na przykład jest tarta miętowa, bardzo dobra, tarta mleczna. Cook Sisters to są takie, znowu, takie lekko pączkowate, kręcone zawijasy, albo w miodzie robione, albo w syropie. No tutaj to jest takie bardzo tradycyjne danie. Ja oczywiście mówię o takich jakby najważniejszych przykładach, dlatego że trzeba pamiętać, że RPA jest bardzo zróżnicowane kulturowo, czyli tak naprawdę mogłabym wymieniać dania z kuchni afrykanerskiej, z kuchni przylądkowej malajskiej, z kuchni induskiej, południowoafrykańskiej. O, właśnie przypomniało mi się, bunny chow też trzeba spróbować. To jest takie wydrążone ćwiartce chleba. Albo curry, albo może być warzywne, albo może być znowu mięsne. To też jest takie coś, co koniecznie trzeba spróbować. Więc z tych różnych rodzajów, no i są jeszcze różne kuchnie afrykańskie, więc tak naprawdę człowiek mógłby tu przyjechać i każdego dnia próbować coś innego z innej kuchni, bo jest tak olbrzymia różnorodność, jeśli chodzi o jedzenie. Natomiast mimo, że kuchnia jest mięsna, to uważam, że spokojnie można żyć jako wegetarianin. Ja żyję jako wegetarianka, więc nie zniechęcałabym roślinożerców przed przyjazdem tu na wakacje.
Napisałaś e-booka o podróżowaniu po RPA. W kilku krokach, jakbyś nam powiedziała, co warto zobaczyć, jak się przygotować na zwiedzanie i wyprawę do Afryki.
No, ja bym podkreślała, że jednak do RPA, prawda, bo każdy kraj afrykański ma swoją specyfikę, więc ja jestem, mogę powiedzieć, że dobrze się znam na tym jednym kraju. Jeżeli chodzi o inne, to nie podejmowałabym się udzielania informacji. Tak, wspomniałaś o e-booku. Napisałam go dlatego, że dostaję dużo wiadomości na moim blogu i na Instagramie. Te wiadomości często wynikają właśnie z tego strachu o bezpieczeństwo. I ludzie po prostu chcą wiedzieć, jak połączyć ze sobą na przykład złe statystyki RPA, jeśli chodzi o przestępczość, i to, że przyjeżdża tu tak wiele turystów i tak wiele turystów jest zadowolonych z podróży. To jest kraj skrajności. I to, co jest najważniejsze, żeby turysta zapamiętał, to jest to, że kraj jest jakby zbudowany w zupełnie inny sposób. Czyli są miejsca, które są stosunkowo bezpieczne, to są zazwyczaj takie miejsca, gdzie jeżdżą turyści, gdzie są atrakcje turystyczne itd., itd. I są miejsca, które są bardzo niebezpieczne, które na przykład mają walki gangów. To nie są miejsca znowu, do których by zazwyczaj wybrali się turyści. Z czego wynikają statystyki? No jeżeli ma się takie, jakby, taką olbrzymią przepaść między jednym światem tego kraju, gdzie jest olbrzyma bieda, ludzie są bardzo narażeni na przestępczość, i taką drugą część, do której tak naprawdę mają dostęp turyści, gdzie no, jest to ta część uprzywilejowana, to jakby trzeba zapamiętać, że człowiek jest w zupełnie inny sposób dotykany przez tą przestępczość, i te statystyki to jest średnia wyciągana z zupełnie dwóch innych sytuacji, z dwóch zupełnie innych rzeczywistości. Bo tutaj są naprawdę, tak naprawdę dwa światy. I to trzeba zapamiętać, kiedy się tu przyjeżdża jako turysta, żeby po prostu się przestawić. I też właśnie pamiętać o tych kwestiach bezpieczeństwa, że no ja mówię, że, mówiłam często ludziom, że tak samo jak, nie wiem, jak człowiek się ubiera inaczej, jeśli idzie do opery, a inaczej jak idzie na piwo do kolegi oglądać mecz, no to tak samo musimy pamiętać, że jeżeli podróżujemy do konkretnego kraju, to nie możemy przyjeżdżać z naszym doświadczeniem zjeżdżenia na przykład po Europie czy po jakichś innych krajach uznawanych za stosunkowo bezpieczne i mieć tych samych oczekiwań co do kraju, który funkcjonuje inaczej i mimo wszystko jest krajem podwyższonego ryzyka. Czyli po prostu trzeba się stosować do pewnych zasad i jakby nie wymyślać, nie ryzykować, nie uznawać, że się wie lepiej niż ktoś, kto tu mieszka, niż przewodnik turystyczny, niż ktoś, kto był na przykład, żeby po prostu przestawić się w myśleniu. Ale tak poza tym, no to atrakcje RPA są naprawdę wspaniałe i moim zdaniem warto tu przyjechać, bo jest to bardzo ciekawy kierunek turystyczny. Zwłaszcza, tak jak mówiłam na początku, dla osób, które lubią na przykład aktywne życie, które lubią przyrodę, które lubią się wspinać po górach, są świetne atrakcje. No, można by godzinami opowiadać o tym, jak wspaniałe są tutaj atrakcje.
A jakbyś miała wymienić takie trzy rzeczy, pierwsze, drugie i trzecie miejsce, które warto po prostu zobaczyć w RPA będąc? Jeżeli mamy jakiś ograniczony czas, to co koniecznie musimy zobaczyć, czego musimy doświadczyć, czego spróbować?
No to tutaj odpowiem standardowo. Standardowo się jeździ do parku Krugera, czyli jeździ się na safari do parku Krugera. Są alternatywy. Ja zawsze mówię, że nie trzeba wcale tam jechać, bo to jest bardzo daleko od tych innych rzeczy, które by się chciało zobaczyć. Natomiast jeżeli ktoś chce pojechać gdzieś, gdzie jest safari uznawane za najlepsze w RPA, no to się jedzie do parku Krugera. I potem zazwyczaj jedzie się do Kapsztadu i do tego regionu winniczego. Czyli zwiedza się Kapsztad i okolice, przylądek Dobrej Nadziei. No i potem się zwiedza farmy wina, które są, RPA słynie także z eksportu wina. No myślę, że dla wielu Polaków to też jest atrakcyjna rozrywka, bo te farmy są nie tylko piękne, ale jest pyszne wino i często bardzo dobre jedzenie. No jest takie trzy rzeczy, no to Park Krugera, Kapsztad i okolice Kapsztadu i te regiony winnicze.
Chciałabym teraz porozmawiać o języku. No bo wspomniałaś, że brakuje ci języka polskiego, więc pewnie w domu nie rozmawiasz po polsku. A w jaki sposób się komunikujesz? Po angielsku?
Tak, mój mąż jest anglojęzyczny, więc komunikujemy się po angielsku. Do dziecka mówię po polsku, No ale to jest tylko jedna osoba, z którą się tak i to w sumie mówię do dziecka w tej chwili, bo jeszcze nie rozmawiam z dzieckiem, bo nie jest w tym wieku. Ogólnie po angielsku, no ja tu przyjechałam jakby z wysokim poziomem angielskiego, bo ja jestem po anglistyce, więc akurat na szczęście nie był to dla mnie nigdy problem przy przeprowadzce, bo wiem, że to bywa bardzo duży problem, gdy się ktoś przeprowadzi i jest ten problem językowy. No właśnie mam w drugą stronę teraz problem, że zaczynam popełniać błędy w polskim albo nie potrafię znaleźć czasem słowa, gdzieś się zapętlę i tak dalej, więc teraz bardzo pracuję nad tym, żeby dbać o ten polski, bo no dla mnie jest to ważne, ta płaszczyzna językowa.
Super, dziękuję Ci bardzo za spotkanie i za rozmowę. Moim i Państwa gościem była
Dziękuję
Magda
bardzo.
Osiejewicz z RPA. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać do RPA, to warto zerknąć do jej e-booka. Wtedy na pewno będziecie dobrze przygotowani na tę wyprawę. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.